Jezusa?
Chrystusa. No,
Chrystusa. Zanim zacznę czytać tekst, to chciałbym spytać się was. Oczywiście nie musicie głośno odpowiadać, ale odpowiadajcie w swoim sercu. Czy ktoś z was w swoim życiu przeżył pogardę ze strony innych ludzi? Czy ktoś z was przeżył w swoim życiu niechęć do siebie? Czy ktoś z was gardził kimś? Czy ktoś z was nienawidził kogoś? Czy czuliście się znienawidzeni? Wiecie, to są emocje, które nie są dalekie od każdego z nas. Nieraz czuliśmy się pogardzani, nieraz czuliśmy, że ktoś nas nienawidzi, ale i gdzieś tam sami mieliśmy w tym udział. Może niektórzy w mniejszym, może niektórzy w większym, może niektórzy tylko otarli się o to, ale te emocje są bardzo naturalne dla człowieka. Chciałbym dzisiaj, abyśmy prześledzili dwie postacie biblijne, które poradziły sobie z pogardą i z nienawiścią. Ale zanim przeczytamy te teksty, które związane są z tymi osobami, położymy fundament pod tą całą informację. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 22 rozdział, od 9 wersetu. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, od 9 wersetu do 14 przeczytamy. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka, nie odzianego w szatę weselną. Rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Wielu jest wezwanych, mało wybranych. Inaczej mówiąc, wybrany to ten, który jest właściwie ubrany. Nie ma znaczenia, skąd przyszedł, jakie było jego pochodzenie. Znaczenie ma to, jak jest ubrany. Wiecie, to ta historia mówi o historii naszej wieczności. Od zrozumienia tej historii i od właściwego ubioru zależy nasza wieczność. Bo kiedy będziemy niewłaściwie ubrani w oczach Boga, nie będziemy z Nim na wieki. Będziemy tam, gdzie Pan Jezus powiedział, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nie chciałbym, aby ktokolwiek z nas tam trafił. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj monitorowali te dwie postacie, o których dzisiaj będziemy mówić. Jak oni pokonali w swoim życiu nienawiść i pogardę i jak właściwie się ubrali i co tym ubiorem było dla nich, że Bóg ich wybrał. Że nie byli tylko wezwani, ale stali się wybrani. Dlatego zapraszam tutaj Piotrusia. Piotruś? A tutaj jest. Tutaj Staszka. Oni za chwilę się przedstawią. Ale zanim się przedstawię, chciałbym powiedzieć, jaki jest tytuł kazania dzisiejszego. Słabość miejscem siły, czyli jak zwyciężyć tłum. Słabość miejscem siły, czyli jak zwyciężyć tłum. Inaczej mówiąc, będziemy postrzegać. te dwie postacie, jak poradziły sobie z tłumem. I okaże się, że ich sposób na tłum był sposobem na wybranie i właściwe ubranie. A? Przedstawi nam się teraz ta postać. Posłuchamy, co przeczytał sobie.
A gdy on przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiedział się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi. I zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc: co chcesz, abym ci uczynił? A on odpowiedział: Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego: przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga, a cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu.
W tym tekście, to jest tekst Ewangelii Łukasza, końcówka rozdziału 12, nie ma imienia ta postać. A może pamiętacie z Ewangelii Marka, jak ta postać miała na imię?
Bartymeusz.
Witam cię, Bartymeusz.
Tomek Żółty.
Teraz przedstawi nam się druga postać.
I wszedłszy do Jerycha, przechodził przed nim. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł spiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim coś wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.
Przyszedł więc Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Pan Jezus mówi o sobie: przyszedłem, aby szukać i zbawić, uratować, zachować przy życiu tych, którzy się pogubili. Wiecie, te postacie i historia ich życia pokazały, w jaki sposób działa wybranie. One znalazły metodę na tłum, znalazły metodę na słabość w swoim życiu i w konsekwencji stały się nie tylko powołane, ale także wybrane. Co łączy te dwie postacie? Po pierwsze, Jerycho. Jerycho. Inaczej mówiąc, największy dołek świata ich łączy. Bo Jerycho, jak wiecie, jest najniżej położonym miastem na świecie. Inaczej mówiąc, to byli ludzie, którzy jakby na duchową sferę to przerzucić, w największym dołku świata byli. Ale Jerycho także było wyjątkowe pod kątem tym, że to jest jedno z najstarszych miast. Mało tego, tam kilkanaście wieków wcześniej wydarzyło się coś wyjątkowego, spektakularnego. Tam również mieszkali bogaci ludzie. Tam Herod miał swój pałac zimowy. Tam najprawdopodobniej mieszkali kapłani, ponieważ podczas świąt podczas obsługi, nie rozumiem, potrzeba było około 20 tysięcy kapłanów. Najprawdopodobniej część z nich mieszkała w Jerychu. Drugie tyle lewitów. W każdym razie to było ciekawe miasto, a zarazem to był taki tygiel, w którym ścierały się różne myśli, poglądy. Wiecie, kiedy ktoś... To był czas, kiedy Pan Jezus szedł do Jerozolimy na święto Paschy. Zazwyczaj było tak, że ludzie, którzy nie mogli pielgrzymować na święto Paschy z jakichś powodów, stali chociaż na ulicach i witali tych ludzi, którzy pielgrzymują. I tutaj mam taką historię. Pan Jezus jest w Jerycho. Mamy dwie postacie w tym Jerychu. I Zacheusz. Więc łączy Jerycho. Co jeszcze łączy te postacie? Te postacie łączy tłum. Co to znaczy, że tłum ich łączy? To znaczy, że i dla Bartymeusza, i dla Zacheusza tłum był przeszkodą. Tłum to ludzie, wyobraźcie sobie, to ludzie, którzy szli z Jezusem. I byli przeszkodą dla ludzi, którzy chcieli ujrzeć Jezusa. To jest niesamowite. Więc łączy te dwie postacie tłum. Co jeszcze łączy te dwie postacie? Bartymeusz miał swoje ograniczenia. Jego ograniczeniem był wzrok. On był niewidomy. Niewidomy. I Zacheusz miał swoje ograniczenie. Ktoś może wyłapał, jakie miał ograniczenie Zacheusz? Był mały. Prosiłbym, aby Bartymeusz wstał. Powiedz Zacheuszu, był mały.
Teraz jesteś mały.
Jezu, możesz to usiąść?
Ale i tak większy.
Narratora nie ma. Więc Zacheusz był mały. Wzrok ograniczeniem dla Bartymeusza. Wzrost ograniczeniem dla Zacheusza. Ponieważ chciał zobaczyć Jezusa, ale nie mógł, bo był mały, a tłum mu zasłanił. Co także łączyło dalej? Bartymeusz był zdeterminowanym człowiekiem i znalazł dość siły, aby przekrzyczeć tłum. Zacheusz był na tyle zdeterminowany, że znalazł drzewo, z którego zobaczył Jezusa. W dwójkę byli zdeterminowani. Wiecie, kiedy Bartymeusz krzyczał:
Panie, zmiłuj się!
Jezusie, Synu Dawidowy!
Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną!
On będzie teraz krzyczał, a wy mówcie: zamknij się!
Jezusie, Synu Dawidowy!
Więc Bartymeusz był na tyle zdeterminowany, że przekrzyczał tłum. Można powiedzieć, tak jak kilkanaście wieków wcześniej Izraelici krzyknęli i mury Jerycha upadły, tak tu krzyczał Bartymeusz po to, by jego mury padły. Co się działo u Zacheusza? Zacheusz wpadł na inny pomysł. Zacheusz znalazł sykomorę. W konsekwencji ujrzał Pana Jezusa. Nikt mu już nie zasłaniał, ponieważ znalazł wyjście. Był zdeterminowany. Wydarzyło w życiu Bartymeusza, co można by było porównać z życiem Zacheusza. Bartymeusz coś zostawił, kiedy biegł do Jezusa. Pamiętacie co?
Płaszcz.
Bartymeusz, kiedy biegł do Pana Jezusa, zostawił płaszcz. Pozostawił swój dobytek. Zostawił to, czym się może okrywał w nocy. Zostawił go może coś, co go krępowało. Był gotowy zostawić, kiedy usłyszał Pana Jezusa. Co zostawił Zacheusz? Zanim zostawił majątek. To, co zostawił Zacheusz, zanim zostawił majątek, to była reputacja. Wyobrażacie sobie, Zacheusz był człowiekiem bogatym. Był dobrze ubrany. Wyobrażacie sobie bogaty, dobrze ubrany, znany człowiek. Bo, tak, bo on był przełożony celników. Znany człowiek wchodzi jak małe dziecko na drzewo. Zazwyczaj ludzie na takich pozycjach nie chodzą. Chodzą po drzewach. Jeszcze na dodatek na oczach innych ludzi. On zostawił reputację po to, aby zobaczyć Jezusa. To była kolejna rzecz, która ich połączyła. Byli gotowi coś zostawić. Byli gotowi to zostawić ze względu na Pana Jezusa. Co jeszcze się wydarzyło? Co jeszcze ich łączyło? Łączyło ich to, że Bartymeusz był pogardzany. Wiecie, żebrak, niewidomy. Najprawdopodobniej musiał nieźle nagrzeszyć. Musiał być przez Boga opuszczony. I teraz żebra nie ma z czego żyć. Taka nizina społeczna. Wiecie, w tamtych czasach tak mogli ludzie myśleć. Bo myśleli, że dlatego jest ślepy, bo jest grzeszny. Inny niewidomy usłyszał od przełożonych w tamtych czasach. Tyś się cały w grzechach urodził. Do niewidomego to mówił. Który oczywiście odzyskał już wtedy wzrok. Był pogardzany. Zacheusz był znienawidzony. Dlaczego? Bo to był przełożony celników. Co robili celnicy? Zbierali kasę na rzecz okupanta. A przełożony nad celnikami miał za zadanie ustalać wysokość tych pieniędzy. I zazwyczaj mógł ustawić wysokość na przykład na 20%, a tak naprawdę musiał oddać 15%. Więc dla kogo było 5%? Dla niego. I ludzie o tym wiedzieli. Dlatego nienawidzili go. Pogarda, nienawiść. I oni mieli świadomość tego. Potrzebowali poradzić sobie z tym. Potrzebowali pokonać tłum. Potrzebowali pokonać te myśli. Potrzebowali pokonać ludzi, którzy w taki sposób o nich myśleli. Potrzebowali to zmienić w swoim życiu, jeżeli chcieli zobaczyć Jezusa. Więc można powiedzieć, i w życiu Bartymeusza tłum był nieprzychylny. I w życiu Zacheusza tłum był nieprzychylny. Co ich jeszcze łączyło? To, że byli zdeterminowani. Słyszeliśmy, jak krzyczał Bartymeusz. Widzieliśmy, jak wchodził na drzewo Zacheusz. To świadczy ich determinacji. Mimo to, że tłum był nieprzychylny, pokonali tłum determinacją. Oni pokazali, że jest coś więcej niż powołanie nad ich życiem. Nad ich życiem jest wybranie. Jaki był efekt determinacji? Jaki był efekt determinacji Bartymeusza? Został uzdrowiony. Jezus powiedział, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I w konsekwencji powiedziane jest, poszedł za Jezusem. On nie dostał tylko wzroku, on także dostał na tyle świadomości, na tyle Bożej łaski, że poszedł za Jezusem, go naśladował. Co się stało u Zacheusza? U Zacheusza widzimy nawrócenie, zmianę jego życia. On gotowy jest oddać to, co zagrabił w czwórnasób, podzielić swój majątek. Widać nie tylko zmianę jego serca, ale widać postawę moralności u niego. Zupełnie inną postawę niż miał do tej pory. I w konsekwencji został wybrany. Bo pokonał tłum. Mimo to, że ludzie postrzegali jednego i drugiego w niewłaściwy sposób. Pogardzali, nienawidzili. Jezus spojrzał się inaczej na nich. On zobaczył coś więcej. I powiem wam, ciekawa rzecz. Słowo Zacheusz oznacza, pochodzi od hebrajskiego zakaj, co oznacza czysty. Mimo to, że nienawidził go tłum, myślał sobie o nim źle, ale stał się czysty, albo Bóg widział go czystym. Wiecie, co za chluba z żebraka? Co za chlubę ma ojciec syna żebraka? Ale jednak słowo Bartymeusz oznacza syn zaszczytny. Stał się synem zaszczytnym, albo był synem zaszczytnym, Bóg go taki widział. Bartymeusz, Zacheusz. Ich życie zostało wybrane, nie tylko powołane. Dlatego istotne jest, abyśmy pomyśleli, co możemy się od nich nauczyć. Abyśmy mieli pewność, że nasze życie jest nie tylko powołane, że nie siedzimy w kościele tylko jako powołani, lecz że wiemy, że jesteśmy wybrani. Lekcja Bartymeusza i Zacheusza jest zapisana w Ewangelii Łukasza i one są po sobie, te lekcje. Wiecie, kiedy Łukasz pisał Ewangelię, on coś chciał powiedzieć. I wiecie, te przykłady obok siebie podał. I w tych przykładach widzimy mnóstwo podobieństw i widzimy, jak Jezus wybiera ludzi, którzy czymś się charakteryzują wyjątkowym. Dzisiaj, jak jechaliśmy na nabożeństwo z moją żoną, rozmawiałem i mówię, to naprawdę był niesamowity cud, że Pan Jezus zdołał 12 zdeterminowanych ludzi znaleźć. Bo to nie jest proste. To jest cud. Uważam, że to jest cud. Kiedy Pan Jezus patrzy się na nasze zgromadzenie, czy widzi zdeterminowanych ludzi? Pamiętajmy, że to ta determinacja mówi o właściwym ubraniu. Niewielu jest wybranych, wielu jest powołanych, ale niewielu jest wybranych. Tu pokazujemy, w jaki sposób Jezus wybierał. I widzimy, że tych dwóch ludzi było zdeterminowanych. Więc inaczej mówiąc, możemy sobie pomyśleć tak, że jeżeli Pismo dwa razy po sobie mówi i pokazuje, że tak Bóg wybiera, to znaczy, że Bóg czegoś szuka w nas. Czegoś oczekuje w nas, abyśmy mieli pewność, że On nas wybrał, aby wiedzieć, kogo wybiera. William Barclay napisał takie słowa. Do tekstu z Ewangelii Łukasza 16:16. Posłuchajcie. Najpierw ten tekst. Do czasów Jana było prawo i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do Niego gwałtem wdziera. Uwaga! Każdy się do Królestwa Bożego gwałtem wdziera. Inaczej mówiąc, to jest mowa o potężnej determinacji. Posłuchajcie, jak skomentował to Barton. Łukasz stwierdza, że każdy człowiek wywalcza sobie drogę do tego Królestwa. Królestwo Niebios nie jest dla tych, którzy mają tylko dobre intencje, ale dla desperatów. Królestwo Boże jest dla desperatów. Nikogo nie wnosi do tego królestwa jakaś fala, lecz otwiera ono swoje podwoje tylko przed tymi, którzy podejmują największe wysiłki, by się doń dostać, jak ludzie szturmujący twierdzę. Wiecie, my tak mówimy często, przyjdź do Jezusa, jakie to jest proste, jakie to jest proste, jakie to jest proste. Wiecie, tak upraszczamy to wszystko i nic się nie zmienia za wiele. Tymczasem, kiedy czytam ten tekst i czytam komentarz do tych tekstów i patrzę, jak Łukasz dwa razy nam pokazuje, że jest coś wyjątkowego potrzebne, aby być wybranym, to zaczynam widzieć i żyję trochę i obserwuję trochę, to zaczynam widzieć, że aby być wybranym, trzeba się dobrze postarać. Oczywiście trzeba mieć łaskę. Bez łaski nikt nie jest w stanie być wybrany. Ale nie zapominajmy o tym, że łaska jest nie tylko niezasłużoną przychylnością, ale łaska jest przede wszystkim mocą do zwycięskiego życia. Łaska to moc do tego, że ja żyję skutecznie. Jestem w stanie żyć skutecznie. Więc widzimy tutaj u Barclaya tą samą myśl, która mówi o tym, trzeba się postarać. Więc co możemy się z tego nauczyć? Jak przyjść do Jezusa? Co zrobić? Jakie mieć postawę serca? Wiecie, my wszyscy tutaj, dzisiaj, albo od czasu do czasu, kiedy się spotykamy, my wszyscy możemy mieć świętą minę i pokazywać, jacy to nie jesteśmy święci. Ale Bóg zna nasze serca. Bóg wie, czy jesteś bardziej zdeterminowany dla Niego, czy bardziej zdeterminowany dla 50 innych rzeczy. wie. I ja nie, teraz nie mówię tego po to, aby kogokolwiek tutaj nastraszyć, lecz abyśmy się monitorowali na podstawie monitoringu tych dwóch ludzi. Dlatego zadajmy sobie pytanie, jak pokonać nasz tłum na drodze do Jezusa? Jak pokonać nasz tłum na drodze do Jezusa, aby mieć pewność, że jesteśmy wybrani? Jak to zrobić? Jak to zrobić? Co może być dzisiaj dla nas tym tłumem? Także to, co u nich? Pogarda. Może ktoś tobą gardzi. Może czujesz się pogardany, może czujesz się nikim. Może czujesz się znienawidzony. A może tłum może być dla ciebie dzisiaj wyzwaniem do pokonania słabości w twoim życiu. Do pokonania czegoś, co oddziela cię od Jezusa. Ostatnio mówiłem, że być niedaleko Królestwa to nie znaczy być w Królestwie. Wiecie, możemy być wszyscy niedaleko Królestwa, widzieć, oj, jakie piękne, ale nigdy w nim nie być. Dlatego o tym opowiadamy. Dlatego o tym mówimy. Dlatego szukamy pewnych postaw. Więc jak pokonać nasz tłum? Więc po pierwsze, co to jest ten właściwy strój, który sprawi, że kiedy król nas zobaczy, powie świetnie. Co to jest ten właściwy strój? I kiedy patrzymy się na tych dwóch ludzi, to widzimy, że tym właściwym strojem jest determinacja ku Jezusowi. Kiedy mamy determinację ku Jezusowi, wtedy możemy mieć pewność, że mamy właściwy strój. Bo miłość do Niego i determinacja do Niego i pasja do Jezusa to nie jest coś, co jest naturalne dla nas. To nie jest coś, co wróg może nam dać. To nam tylko daje Bóg. To mówi o tym, że jesteś wybrany. To mówi o tym, że łaska jest nad tobą. Jezus, kiedy chodził po ziemi, on był zdeterminowany, ponieważ znał swój cel. On szedł do Jerozolimy, aby oddać swoje życie za nas. Aby zapłacić za każdy nasz grzech. Aby zapłacić za każdą naszą chorobę. Za każdą naszą niemoc. Za każdą złą myśl. Za wszystko złe, co może nas oddzielić od Boga. On zapłacił cenę swojej śmierci, abyśmy my dzisiaj mieli autostradę otwartą do Boga.
Amen.
Bartymeusz wiedział, że chce widzieć. Dlatego był zdeterminowany. Mimo to, że lud go uspokajał, on przekrzyczał i runęły mu ryjka. Ta determinacja doprowadziła go do tego, że zobaczył i w konsekwencji poszedł z powrotem żebrać? Nie, w konsekwencji poszedł za Jezusem. Zacheusz. Jego determinacja doprowadziła go do tego, że wszedł na drzewo, usłyszał słowo od Jezusa i był gotowy podzielić się wszystkim, co miał. Nie wiadomo, co się dalej działo z Zacheuszem. Słowo Boże nie mówi nic, co się dalej z nim działo. Aczkolwiek niektórzy opowiadają, co tam z Zacheuszem dalej było. Ale my nie wiemy, co było z Zacheuszem, ale wiemy, że jego postawa stała się przykładem do tego, aby pokazać, jak wygląda determinacja. Przy jego nawróceniu Łukasz tak komentuje. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Wybrany. On jest wybrany. Więc determinacja, to jest numer jeden, sprawia, że właściwy strój mamy na sobie. I oczywiście nie determinacja do łowienia ryb. Nie determinacja do jakiegoś hobby. Nie determinacja do pracy przynosi zbawienie. Bo inaczej pracoholicy byliby najbardziej zbawieni z nas wszystkich. To determinacja do Jezusa ustawia właściwe priorytety w naszym życiu. Po drugie, jak pokonać tłum? Zacheusz zachęca nas w taki sposób. Spójrz innymi oczami na Jezusa, proszę bardzo. Zacheusz wchodzi 40 centymetrów wyżej ode mnie w tej chwili. I już widzi inaczej. Wiecie, kiedy wchodzimy Wyżej widzimy inaczej. Proszę. Widzisz, widziałeś inaczej? Więc Zacheusz nas do tego zachęca, abyśmy spojrzeli z innej perspektywy. Spojrzeli z Bożej perspektywy. I wiecie, możemy w Biblii wiele takich fragmentów zobaczyć. Przykład Dawida, taki typowy, jak pokonał Goliata. Mały chłopczyk w porównaniu z armią, która stała i trząsła łydami ze strachu, kiedy zobaczyła takiego wielkiego chłopa. Ale dlaczego? Dlatego, że oni patrzyli z perspektywy swojego życia, swojej siły, z perspektywy poziomu Goliata, albo pod poziomu Goliata, bo Goliat był wyższy. Ale Dawid spojrzał z poziomu Bożego. I dla niego był Goliat nikim. Bo wiedział, że Goliat występuje przeciw Bogu. To spojrzenie sprawiło, że z innej perspektywy zobaczył rzeczywistość, konsekwencji, pokonał problem. Zacheusz nas uczy, że pokonujemy tłum poprzez spojrzenie z innej perspektywy. Bartymeusz. Więc tak, mamy dwie rzeczy. I teraz będzie trzecia, ostatnia rzecz a propos tego, co sobie możemy, jak się możemy nauczyć tłum pokonywać. Pierwsza, determinacja. Druga, spojrzenie z innej perspektywy. Trzecia, przekrzyż. Przekrzyć tłum. Przekrzyć tłum. Kiedy przekrzyczysz tłum, to mury runą. Jakiekolwiek mury cię ograniczają, to one runą. Inaczej mówiąc, znajdź słowo życia. Gdzie każdy z nas w głowie swojej ma diabła. Wiecie, możemy się nie odzywać, ale my cały czas będziemy gadać o tym w głowie. I wiecie, zazwyczaj jak na przykład z kimś kłócimy się w głowie, zwróćcie uwagę na to. Jak kłócimy się z kimś w głowie, może nic nie mówimy, ale gadamy, dialog z kimś prowadzimy w głowie, zazwyczaj zwyciężamy. Wiecie o tym? Zawsze jesteśmy lepsi. Jak to się dzieje? Zawsze jesteśmy lepsi. Ale ja nie o takim zwycięstwie mówię. Ja mówię o takim, że są myśli, które są w twojej głowie. Myśli tłumu. Do niczego się nie nadajesz. Już ci nieraz nie wyszło. A jesteś za głupi. A nie urodziłeś się we właściwym miejscu. A oni są do niczego. A i teraz ten tłum cię atakuje. Kiedy ten tłum zwycięży w twojej głowie, nic nie zrobisz. Dopiero kiedy ty ten tłum zwyciężysz, jesteś w stanie pokonać rzeczywistość, która dzieli cię od Jezusa Chrystusa. I znowu mamy przykład Pana Jezusa, który pokonał głos diabła Słowem Bożym, tak? My możemy pokonać głos diabła, czytając Słowo Boże i na przykład Psalm 91 w pierwszej osobie mówić. Ja mieszkam pod osłoną Najwyższego, tak? Tam jest, kto przebywa pod osłoną Najwyższego. Ale kto mi zabroni mówić, ja mieszkam pod osłoną Najwyższego? Ja przebywam w cieniu Najwyższego. I mówię do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo Ty wybawiasz mi z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Kto mi zabroni to mówić? Tłum może mi to zabronić mówić. Ale ja, kiedy znajduję słowa życia, które pokonują tłum, sprawiam, że zamyka się to, co próbuje mnie powstrzymać przed relacją z Jezusem. Więc mamy taką konkluzję tego wszystkiego. Bóg pragnie nie tylko powołanych, ale przede wszystkim wybranych. Woła do wszystkich, ale wybranych jest niewiele. Tak mówi Słowo. Co sprawia, że jesteśmy wybrani? Determinacja do Niego. Kiedy jesteśmy zdeterminowani, to znaczy, że jesteśmy wybrani. Jeżeli uważasz, że jesteś chrześcijaninem, a nie jesteś zdeterminowany dalej dla Jezusa, potrzebujesz się zatrzymać. Potrzebujesz odnaleźć ten głos, który zachęca cię do tego, abyś ruszył do przodu. Ten głos Piotr powiedział o Jezusie, ty masz słowa życia. Ten głos przynosi życie. Życie, które prowadzi cię do Jezusa Chrystusa. Co nas uczy Zacheusz i Bartymeusz? Uczą nas to, że wybrany jest ten, który potrafi ze względu na Jezusa uciszyć tłum. Który potrafi pokonać ten tłum. Który pokonuje go przez determinację. Który pokonuje go przez inny sposób spojrzenia. Który pokonuje go przez krzyk. Uciszenie słów tego świata. A szukanie słów, które Bóg posłał do nas. Pan Jezus powiedział Zacheuszowi. I on jest synem Abrahama. Przecież wiemy, że był synem Abrahama, tak? Ale powiedział, on jest synem Abrahama. Co to znaczy? To oznacza, że możesz się urodzić w rodzinie chrześcijańskiej, a nie być chrześcijaninem do końca życia. Bo nieurodzenie w rodzinie chrześcijańskiej sprawia, że jesteś nawróconym człowiekiem. Potrzeba czegoś więcej. On usłyszał, że on jest synem Abrahama, kiedy zobaczył, że jego serce jest zdeterminowane. Jeżeli jesteśmy zdolni pokonać przeszkody i słabości ze względu na naszego Pana Jezusa Chrystusa, obleczeni zostajemy we właściwy strój, który mówi o tym, że jesteśmy wybrani, a nie tylko powołani. Dlatego rewelacyjnym, podwójnym przykładem jest dla nas Bartymeusz i Zacheusz. To są rewelacyjne przykłady ludzi z pasją, którzy pokonali tłum bez względu na to, że jeden był niewidomy, drugi był mały. Kiedy usłyszeli Jezusa, byli gotowi poświęcić, jeden był gotowy poświęcić reputację swoją, drugi zostawił całe swoje imię i pobiegł do Niego. I Jego mury runęły. Jego zbawienie stało się udziałem Jego domu. Został nazwany synem Abrahama, czyli synem obietnicy. Dlatego patrząc się na te teksty, możemy powiedzieć tak, że Bóg nas zachęca dzisiaj, mówiąc do nas, jeżeli Bartymeusz i Zacheusz, te dwa fajne chłopaki, dali sobie radę, to czemu my nie mamy sobie dać rady? Czemu my nie mamy należeć do tego grona zdeterminowanych ludzi? Czemu my nie mamy być tacy? Czemu my nie mamy być z pasją jak oni? Czemu my nie mamy dążyć do Niego z całej swojej mocy i siły? Albowiem wielu jest wybranych, wielu jest powołanych, a niewielu jest wybranych. Weźmy tą lekcję, które przekazuje nam Słowo Boże. Podwójną lekcję od Bartymeusza i Zacheusza. I zróbmy wszystko, aby nic nie odłączył nas od cichego głosu, albo już od głośnego głosu Jezusa, który mówi, przyszedłem po to, aby znaleźć tych, którzy zaginęli i zbawić ich, uratować, przeprowadzić bezpiecznie, dać na wieki im życie. Chciałbym zakończyć w taki sposób. Jeżeli ktoś z nas tutaj jest dzisiaj i patrzy w swoje serce i widzi, oj, jestem na pograniczu wybrania, widzę jedynie powołanie, bo gdzieś determinacja do Jezusa mi zgasła. Lub są tutaj na miejscu osoby, które nigdy w życiu jeszcze nie stały się zdeterminowane ani razu dla Jezusa. To chciałbym mieć taki czas modlitwy teraz. Chciałbym poprowadzić was w modlitwie, którą będę mówił na głos, a wy możecie cicho powtarzać na swoich miejscach, tam gdzie jesteście. I zawołać do Jezusa, aby to, co jest właściwe dla naszego wybrania, stało się udziałem naszego serca. Abyśmy czasami nie żyli w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, że jest wszystko okej, tymczasem my jesteśmy niedaleko Królestwa. Widzimy je tylko. Liżemy je przez szybę. Tak jak lody widzimy piękne. Jakie są cudowne. I chcę je polizać, ale to szyba wystawowa cały czas. I już czuję smak lodów, ale jeszcze go nie czuję. Chciałbym, abyśmy przekroczyli tą granicę wszyscy. Dlatego Jeżeli chcecie, czujecie się komfortowo, możecie zamknąć oczy. Żeście się nawzajem obserwowali. Ja będę się modlił. Będę chwilę takiej ciszy miał po mojej modlitwie. Możesz w duchu, możesz szeptać i powtarzać te słowa. Pamiętajcie. To nie jest magia jakaś, polegająca na tym, że wyszeptasz jakąś regułkę i zgra. Tu chodzi o to, co twoje serce woła. Tu chodzi o krzyk twojego serca, krzyk twojego życia. Bo to jest walka na śmierć i życie, o twoje życie. Nie chciałbym, aby ktokolwiek z nas, kiedy trafi na tamtą stronę, stał się oniemiały, bo będzie niewłaściwie ubrany. Mamy czas na to. Panie Jezu, ja przychodzę teraz przed Twoje oblicze i patrzę się na swoje serce i dostrzegam, co w nim jest. I mam także świadomość, że Ty widzisz, co w nim jest. Panie, ja pragnę należeć do wybranych. Nie tylko do powołania. Dlatego teraz przychodzę do Ciebie i proszę Cię, abyś w moim sercu, w moim życiu, w mojej każdej dziedzinie zamieszkał i stał się numer jeden. Stał się Panem, stał się królem, stał się Bogiem. W każdej dziedzinie mojego życia. Panie, ja wierzę w to, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Że umierając, nie umierałeś za swój grzech, lecz za moje grzechy. Panie, nie tylko umarłeś za moje grzechy, nie tylko przelałeś swoją krew, abym mógł żyć, ale także zmartwychwstałeś. Pokonałeś śmierć i w niebo wstąpiłeś. Jesteś na tronie jako Król Królów i Pan Panów. I rządzisz całym światem. Ja pragnę, zamieszkaj w moim życiu. Pragnę determinacji dla Ciebie, Jezu. Takie, jaką miał Bartymeusz. Takie, jaką miał Zacheusz. Taką, jaką ja powinienem mieć. Aby należeć do tych wybranych, którzy są właściwie ubrani i którzy znajdą się na wieki z Tobą. Proszę Cię o to. Amen.
Amen.